Drodzy bracia i siostry, w pierwszej kolejności pragnę podziękować za tę sposobność, że możemy mieć tą przyjemność przedłużoną jeszcze na dzisiejszy dzień, bo czujemy się tutaj dobrze. I dlatego też w dniu dzisiejszym również będziemy starali się naszą uwagę skierować na zagadnienia związane z naszym wielbieniem Boga i życiem duchowym. Z jakiego powodu dzisiaj mamy społeczność breterską?
Święta tak zwanej Najświętszej Marii Pannie w dniu odstąpienia.
Dziękuję bardzo. W związku z tym właśnie postanowiłem, aby pierwszy temat nasz był w związku z kultem Marii. Wiem, że na pewno dwie Marie są tutaj. Nie wiem, czy więcej jest, ale zastanowimy się nad tematem pod tytułem Kult Marii. Wiemy o tym, że wśród społeczeństwa ludzkiego istnieją różnego rodzaju kulty, lecz bardzo ciekawe jest to, że we wszystkich religiach pogańskich i pseudochrześcijańskich jest właśnie kult niewiasty, który do pewnego stopnia przyćmiewa wszystkich innych. Są tacy, którzy tłumaczą, że jest to odwdzięczenie się szatana niewieście za to, że dała się zwieść. On w drodze jak gdyby wdzięczności postarał się, żeby we wszystkich społecznościach ludzkich w jakiś sposób świadomy, nieświadomy, większy lub mniejszy adorowano jakąś niewiastę. I historia potwierdza, że jest to zabieg dość udany. Nie będziemy w tej chwili rozważać przykłady z różnych babilońskich, niebabilońskich, asyryjskich, chińskich, japońskich i nawet z dawnych ludów Ameryki Południowej przykładów właśnie kultu jakiejś bogini. Zwrócimy uwagę, że przeciwnik Boży, ten majstersztyk również uczynił w chrześcijaństwie. I oto bardzo misternie utkana tradycja, pogląd, który pojawił się około 454 roku lub 421. Są różne daty początku tego, że wprowadzono Marię na najwyższe miejsce wśród całego grona świętych. I oto Maria, którą malują na obrazach, często malują jako Rzymiankę, na innym obrazie jako Żydówkę, na innym obrazie jako Polkę. Jeszcze inne obrazy przedstawiają jako Greczynkę. I ta właśnie Maria najczęściej wyglądająca na jakąś zacną szlachciankę, a nie na prostą Żydówkę z Nazaretu, przeszła do malarstwa w sposób wypaczony, ponieważ ani jej rysy twarzy, ani jej delikatne rączki nie przypominają tej uczciwej, pobożnej, a jednocześnie spracowanej niewiasty z Nazaretu. Zrobiono z niej obieg sporów i kłótni, ponieważ w końcu nie wiadomo, czy to jest królowa Polski, czy to jest królowa Hiszpanii, czy to jest królowa, powiedzmy, z afrykańskiego jakiegoś kraju, gdzie też jest wielu katolików. Każdy kraj chce uczynić ją swoją królową. I ostatecznie stawiają kłopot, kiedy naród niemiecki wypowiada wojnę Polsce i ta biedna królowa nie wie, kogo bronić. Bo jedni uważają ją za swoją królową i drudzy uważają ją za swoją królową, a jednocześnie prowadzą między sobą różnego rodzaju boje. Innym problemem jest to, że tych Marii namnożono wielką, wielką liczbę. I tak jest na przykład Maria Kodeńska, Piekarska, Kozielska, Jasnogórska, Ostrobramska, Fatimska i w ogóle wiele, wiele różnych innych imion. Oczywiście to tłumaczy się, że tak jak o tym samym człowieku można powiedzieć, że to jest Janek, że to jest rzemieślnik, że to jest porządny człowiek, że to jest syn tego i różne określenia dotyczą tej samej osoby. Ale niemniej jednak wszystko to ma na celu, aby podkreślać wielkość, ważność, wartość tej niewiasty, a w podtekście, w ukrytym celu jest, aby postacią Marii przyćmić rzeczywiście postać tego, który prawdziwie jest najważniejszym i tym, któremu się należy prawdziwy kult, prawdziwe uznanie, prawdziwa cześć. Często posuwano się w tym kulcie Marii aż do skrajności. I tak na przykład pewne argumenty egzegetów, nauczycieli Kościoła posuwano do różnych skrajności i tworzono legendy. Legendy, w których wplatano różne absurdalne, niedorzeczne informacje na temat Marii. O jej bezgrzesznym pochodzeniu, o jej cudownym życiu, o jej dziewictwie nawet po urodzeniu Jezusa, następnie o jej cudownym zabraniu do nieba, a jednocześnie towarzyszących temu zjawiskom, które mają naprawdę bzdurne, niedorzeczne, powiedzmy, zjawiska towarzyszące. Powstały na przykład takie fałszywe Ewangelie o wniebowzięciu Marii, w których mówi się, że tam, gdzie Maria przeszła, to w tych miejscach, gdzie stawały jej stopy, to natychmiast wyrastały róże. Albo, że Maria, na kogo spojrzała, to od razu wyzdrawiał. I wiele innych, no oczywiście w tym również nie można zapomnieć o tym, że Maria razem z tym ciałem fizycznym poszła do nieba, mimo tego, że Pismo Święte mówi, że ciało i krew Królestwa Bożego nie będą miały w dziedzictwie, po prostu jest to niepotrzebne tam, wręcz niemożliwe, żeby fizyczne ciało ludzkie mogło znajdować się w Królestwie Niebieskim. I dlatego też posuwano się coraz dalej, coraz głębiej do coraz większych absurdów w związku z tym, że społeczeństwo zwane chrześcijaństwem nie miało możliwości porównania z Pismem Świętym. Pismo Święte było nieznane, nieczytane, wręcz zabronione. I równolegle, tak jak Pismo Święte coraz bardziej było ukrywane, to wprowadzano, a szczególnie w wiekach średnich, różnego rodzaju wypaczenia dotyczące kultu Marii. I rezultatem jest to, co teraz widzimy, czego świadkami jesteśmy. Swego czasu byłem również na Jasnej Górze i oglądałem ten przybytek kultu maryjnego. I stwierdzić można jednoznacznie, że na pierwszym miejscu jest Maria pod względem ilości obrazów, figurek, pamiątek. Na drugim miejscu jest Jan Paweł II, a na trzecim miejscu jest Jezus. Kult maryjny jest rozbudowany w Polsce w sposób tak wielki, że odbiera odwagę dla wielu, aby w ogóle analizować to, zastanawiać się na tym, ponieważ jest to tak rozbudowane, tak wielkie, tak oczywiste dla wielu, że nawet nie ośmielają się zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście Maria jest godna, czy to jest zgodne z wolą Bożą, aby taki kult uprawiać. Gdybyśmy się kierowali ludzkimi tradycjami, ocenami, kryteriami, to również byśmy byli niewolnikami takiego kultu. Ponieważ jednak dla nas najwyższym autorytetem jest wola Boża wyrażona w Piśmie Świętym. W związku z tym nasze rozważania będą kierowane pod kątem właśnie opinii Pisma Świętego, w tym oceny samej Marii, własnej roli, jak ona wyrażała się lub zachowywała się, następnie opinii jej syna, opinii apostołów i również częściowo w świetle historii. Otóż Pismo Święte nigdzie nie nazywa Marii Matką Boską. Określenie Matka Boska pojawiło się dopiero w 431 roku na Soborze Efeskim, gdzie w miejsce określenia Christotokos, greckie, Matka Chrystusa, wprowadzono określenie Theotokos, Bogu Rodzica albo Matka Boża, a spolszczone brzmienie Matka Boska. I oczywiście rozpoczęło się to wielką dyskusją, a nawet kłótnią, ponieważ nie wszyscy byli jednomyślni w tym, aby takim zwrotem określać Matkę Jezusa. Jednak ten, któremu zależało na tym, żeby ten kult w krótkim czasie nabrał znaczenia swojej roli i rozwijał się, rozkwitał coraz bardziej, wspomógł swoich sług, aby bądź to siłą, bądź chytrością przekonali pozostałych, albo pokonali pozostałych, aby kult Marii miał drogę otwartą. Lecz kiedy zauważymy samo to określenie, kiedy zastanowimy się nad tym określeniem Bogu Rodzica lub też Matka Boska, to rozsądek sprzeciwia się, ponieważ nie może człowiek urodzić Boga. W związku z tym, żeby ten argument wytrącić, wprowadzono argumentację, że Maria była nad człowiekiem, że miała szczególnego rodzaju pochodzenie i urodziła się już jako czysta, bezgrzeszna. A więc nie tylko, że mogła dać potomstwo bezgrzeszne, doskonałe, ale również, żeby taką mogła być, czyli Matką Boską, to trzeba było dorobić teorię, że ona jest pochodzenia bezgrzesznego. I dlatego też dopatrzono się, że Bóg zatroszczył się, aby ona stała się bezgrzeszną, ponieważ już w raju powiedziano, że nasienie niewiasty potrze głowę węża i że tą niewiastą właśnie jest Maria. A więc dziełem Boga i celem Boga było, aby ta niewiasta, która ma zniszczyć szatana, żeby ona była wielką, świętą, pełną mocy, pełną łaski i aby jednocześnie mogła być Matką Boską, musiała być sama czystą i niepokalanie poczętą. W związku z tym pojawia się pierwsza trudność. Mianowicie, jeśli Maria byłaby nad człowiekiem, ponieważ wszyscy ludzie byli grzeszni, jako potomkowie Adama, a ona miałaby być nad człowiekiem, to również Jezus nie mógłby być równym Adamowi, prawdziwym człowiekiem, lecz byłby również nad człowiekiem. A to jest sprzeczne z okupem, ponieważ okup wymagał równej ceny, jaką stanowił Adam. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, 24 i 25 wierszu są słowa zapisane, które są tematycznie związane z naszymi rozważeniami. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, 24 i 25 wiersz. Wtedy Józef, ocuciwszy się ze snu, uczynił, jako mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją, ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. W tym tekście mamy biblijny dowód wskazujący na to, że rzeczywiście Jezus nie był synem Józefa. Natomiast w odniesieniu do Marii jest powiedziane, że był synem pierworodnym. Co znaczy pierworodnym? Pierwszy z urodzonych. A więc jeśli on jest pierwszym z urodzonych, To znaczy, że byli jeszcze inni urodzeni przez Marię synowie bądź córki, dzieci mówiąc inaczej. Bo gdyby był jedynym synem Marii, byłoby zbyteczne określenie pierworodny. A więc nie można mówić o dziewictwie Marii, która miała nie tylko Jezusa jako syna pierworodnego, ale również miała inne potomstwo. Świętość, jak gdyby dziewictwo, jak gdyby brak normalnego współżycia Marii, Józefa jest przeszkodą, aby z niej uczynić świętą. W związku z tym postanowiono wszelkimi sposobami wykazać, że Józef rzeczywiście nie był jej mężem. Jak gdyby był służącym lub pomocnikiem, albo sąsiadem może. Co z tego wynika? Wynika z tego, że małżeństwo, które było zalecane przez Boga, małżeństwo, które było czczone, to znaczy nie czczone, tylko honorowane przez zakon, było w poszanowaniu w społeczeństwie żydowskim, naraz okazuje się jak gdyby instytucją wstydliwą, zbędną, a nawet przeszkadzającą Marii w jej normalnym życiu. Otóż Maria była prawdziwą żoną Józefa i jej zacność, jej wielkość, jej wartość nie polega na tym, że ona nie była prawdziwą żoną Józefa, lecz polega na tym, że będąc żoną Józefa, była w dalszym ciągu pobożną, poddaną zakonowi, czynicielką woli Bożej na miarę ludzkich niedoskonałości. I dlatego też jej świętość nie możemy budować na tym, że ona nie była żoną Józefa, że była czystą dziewicą, ale raczej na tym, że była uczciwą, dobrą, pobożną małżonką, która zgodnie z prawami zakonu i wolą Bożą była żoną zgodnie z instytucją ustanowioną przez Boga, że małżeństwo jest instytucją świętą i ustanowioną przez Stwórcę. Kiedy mówimy o Marii, to również mówimy o tym, że ona była córką Adama zgodnie z biblijnymi zasadami, że nie masz czystego z nieczystego, nie mogła być niepokalanie poczętą. Lecz dogmat ten, który powstał 8 grudnia 1854 za wielkim poparciem papieża Piusa IX o niepokalanym poczęciu, jest jednym z powodów albo ze stopni do coraz większego błędu i fałszu w tym kulcie Marii. Otóż, aby aureola na głowie Marii coraz bardziej jaśniała, dorabiano w miarę postępu czasu coraz to nowe, jak gdyby argumenty, aby jej świętość coraz więcej pogłębić, chociaż w gruncie rzeczy coraz bardziej zagmatwano pojęcie o prawdziwym obrazie Marii. I tak właśnie, mówiąc o dogmacie niepokalanego poczęcia Marii, posługiwano się kilkoma argumentami, które rozważymy i porównamy z argumentami Pisma Świętego. A więc powiedziano, że w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a 15 wierszu, obietnica zwycięstwa Marii nawet nad szatanem, jak już cytowałem, że nasienie niewiasty potrze głowę węża, a więc ona jest tutaj wyraźnie przez samego Boga zaszczycona, wyróżniona, że będzie tą osobą, która będzie do tego użyta. Zauważmy, że w tym popełniono już co najmniej dwa błędy. Po pierwsze, że nie ona miała zetrzeć głowę węża, tylko nasienie miało zetrzeć, czyli zniszczyć przeciwnika. Drugie to jest to, że nie można tam dopatrywać się dokładnie osoby Marii, ponieważ byłoby to sprzeczne z biologicznym pojmowaniem zachowań ludzkich. Gdyby było powiedziane tutaj o tym, że nasienie Abrahama jako mężczyzny, rozumie się, ale nie można mówić o nasieniu niewiasty jako osobie fizycznej, bo to byłoby sprzeczne z medycyną i biologią człowieka. A więc jeśli mowa jest tutaj o tym, że nasienie niewiasty, to znaczy, że nie może być mowy tutaj dosłownie o niewieście jako człowieku, jako kobiecie, ale że jest tutaj mowa o pojęciu symbolicznym. Albowiem tą niewiastą nie była ani Ewa, ani Maria, tylko tą niewiastą to jest przymierze. Przymierze Sary. Pod tym określeniem niewiasta, nasienie niewiasty, to znaczy nasienie obietnicy Sary. Wiemy o tym, że Abraham jako Bóg w Piśmie Świętym reprezentuje Boga, a jego żony jako niewiasty reprezentują 3 różne przymierza. I było powiedziane przez Boga do Abrahama, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. A więc po to, aby mógł się urodzić ten Izaak, to Bóg dał możliwość, aby staruszek Abraham razem ze swoją umiłowaną żoną Sarą przyprowadzili do życia typicznego syna Izaaka, który w rzeczywistości dopiero był obrazem, jak apostoł Paweł w liście do Galatów mówi w 4 rozdziale, że on jest typem na prawdziwe nasienie. Czytamy Galatów, 4 rozdział. Od 26. Lecz ono górne, Jeruzalem wolne jest, które jest matką wszystkich nas. Albowiem napisano, rozwesel się niepłodna, która nie rodzisz, porwij się, a zawołaj, która nie pracujesz w porodzeniu, bo ta opuszczona wiele ma dziatek więcej niż ta, która ma męża. My tedy, bracia, tak jako Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy, czyli tym nasieniem, przez które Bóg dokona zniszczenia szatana. I to nasienie, ten Izaak, przedstawia przede wszystkim Jezusa i również jego oblubienicę jako całość, które jest wyobrażone przez człowieka zupełnego głowę i jego ciało. Albowiem przede wszystkim dziedzicem obietnicy Abrahamowy był Jezus, ale również i Jego naśladowcy są nazwani dziedzicami tej obietnicy, o czym podaje apostoł Paweł w liście do Galatów, 3 rozdział, wiersz 16. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi o nasieniu i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym. I nasieniu twemu, które jest Chrystus. A więc mówi, że tym nasieniem, które dokona zniszczenia szatana, jest Chrystus. Ale niektórzy uważają, że to dotyczy tylko jednostki Jezusa, podczas gdy apostoł Paweł mówi o pojęciu zbiorowości. Bo w tym samym rozdziale dodaje jeszcze w wierszu 29, a jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami, mówi do całego Kościoła. I nazywa nasieniem Abrahamowym Chrystusa, które obejmuje w sobie przede wszystkim Jezusa jako głowę, a następnie cały Kościół jako ciało tego Izaaka. Wracamy teraz do naszego tematu o Marii. A więc w 3 rozdziale, 1 Mojżeszowy, 15 wiersz mówi, że ono potrze głowę, nie ona. A więc nie eksponuje tutaj Marii jako tej rzekomej niewiasty, że ona potrze głowę węża, tylko że ono, to nasienie, czyli ten Chrystus, jako syn obietnicy Abrahamowej, konkretnie mowa o przymierzu Sary, że ci będą zaszczyceni, aby mogli przemóc bramy piekieł, zniszczyć śmierć, zniszczyć tego, który stał się przyczyną nieszczęścia. I dlatego też argument o tym, że niepokalane poczęcie Marii jest, ponieważ wolą Bożą było, aby ona stała się tą bohaterką, aby zniszczyć szatana i wszelkie zło, a przez to samo została wyróżniona w sposób szczególny przez samego Ojca, nie wytrzymuje krytyki. Następnie możemy zauważyć, że argumentem katolików, teologów katolickich jest pozdrowienie anielskie, jakie otrzymała Maria, a które brzmi, że łaskiś pełna. To określenie, które otrzymała od anioła, łaskiś pełna, traktują jako powód do wyjątkowego wyróżnienia. Bo jeśli Bóg przez anioła sam nazwał, że ona jest łaski pełna, to znaczy, po pierwsze, wyróżnienie nadzwyczajne, a więc nie ludzie ją wyróżnili, lecz sam Bóg, a z drugiej strony, że jest ona pełnia łaski i tej łaski może wszystkim grzesznikom udzielać. Jest tak bogatą, zasobną w tą łaskę, że można do niej się zwracać po taką właśnie łaskę. A jeśli idziemy do kogoś po taką łaskę, to znaczy, że taki ktoś zasługuje na nasze najwyższe uwielbienie. Lecz nie wiedzą o tym, że ona otrzymała największą ilość łaski. Od Boga nie ona jest właścicielką tej łaski, tylko jest odbiorczynią łaski od Boga. A więc jak misterne odwrócenie tutaj tego pojęcia łaski pełna. To mamy zapisane w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 28 wiersz, że otrzymała takie określenie łaski pełna. Ale zauważmy, jak jest napisane w liście apostoła Pawła do Efezów, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Pierwszy rozdział listu do Efezów, trzeci i czwarty wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchownym w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości. Apostoł Paweł mówi o członkach Kościoła, przede wszystkim o apostołach, że Bóg ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym cały Kościół. W związku z tym fakt, że Maria jak gdyby stała się szafarką wielkiej ilości łaski, byłoby wtedy słuszne i rozumne, gdyby inni tej łaski nie posiadali, a tylko ona posiadała i trzeba było do niej iść po tą łaskę. Ale jeśli Bóg wyposażył w obfitość łaski wszystkich, to wtedy rola Marii jest zupełnie inną. W drugim rozdziale natomiast tego samego listu, a w piątym i w ósmym wierszu mamy jeszcze inne słowa. I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteśmy. A więc wszyscy, którzy przychodzą do Chrystusa przez wiarę, są obdarzeni obfitością łaski wystarczającą do zbawienia, a tym samym nie potrzebują iść po tą łaskę do Marii. I ósmy wiersz. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, to jest z Marii. Czy jest tam tak napisane? To nie jest tak napisane. Ale mówi wyraźnie, to nie jest z was. Dar to Boży jest. Czyli widzimy, że określenie łaski pełna nie jest właściwie pojmowane i nie upoważnia studentów biblijnych do tego, aby czynić ją jako fontannę łaski, która jest niezbędna dla wszystkich pozostałych grzeszników. Następnie jest argument zwolenników kultu Marii, że jest ona błogosławioną między niewiastami. I to określenie błogosławioną, czyli szczęśliwą, ją wyróżnia spośród wszystkich, jak gdyby żadna inna niewiasta takiego określenia nie otrzymała ani tytułu takiego, ani wyróżnienia. Ale przeczytajmy na przykład Księdze Sędziów w 5 rozdziale, a w 24 wierszu. Piąty rozdział, a 24 wiersz. Błogosławiona między niewiastami Jael, żona Hebera, Cynajczyka, nad niewiasty w namiocie mieszkające błogosławiona będzie. Więc wyraźnie napisane jest, już w dawnych, dawnych wiekach, za czasów Sysary, za czasów Baraka i za czasów sędziów, można ogólnie powiedzieć, że była niewiasta, która również otrzymała takie same określenie. Błogosławiona między niewiastami, Jael. A tymczasem żadnego kultu ona nie ma. Nikt nie czyni jej obrazów, nikt nie obnosi samej ramy od wsi do wsi i całych ton kwiatów nie zrywa na tę okazję. Dlatego też określenie błogosławionaś ty między niewiastami bynajmniej nie wyróżnia ją i nie daje nam podstawy do tego, aby taki kult podtrzymywać. Ale mówią, to nie tylko to. Jeszcze jest powiedziane o Marii, że Pan z Tobą. Pan z Tobą. Tak anioł powiedział również do Gedeona. Czytamy to również określenie właśnie w Księdze Sędziów, 6 rozdział, a wiersz 12. Sędziów, 6 rozdział, a wiersz 12. Wtedy mu się ukazał anioł pański, to znaczy Gedeonowi, i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. Czyli, że ten zwrot Pan z tobą, albo Jehowa z tobą, również nie jest wyjątkowym i nie zasługuje na to, żeby to traktować w sposób wyróżniający. Jest to popularne pozdrowienie i mamy potwierdzenie tego w Księdze Ruty, w 2 rozdziale, a w 4 wierszu. A więc również w dawnych czasach w narodzie izraelskim, 2 rozdział, 4 wiersz. Wtem przyszedł Boaz z Betlejem i rzekł do żeńców: Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli: Niechże Pan błogosławi. A więc ten zwrot potwierdza, że to było w Izraelu pozdrowienie popularne, znane i bynajmniej jakieś wyjątkowe. A więc 4 argument obrońców kultu Marii jest wyjaśniony, że nie ma podstawy, aby traktować to w sposób wyjątkowy, wyróżniający. I 5 argument o bezgrzeszności, że była niepokalanie poczętą, bezgrzeszną, to pomoże nam w tym apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział, 23 wiersz. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Apostoł, który żył już po czasie śmierci Jezusa, być może kiedy już Maria również nie żyła, to mówi wyraźnie: wszyscy zgrzeszyli. Nie robi wyjątku poza jedną Marią, a jeszcze byłoby dla katolików bardzo szczęśliwie, gdyby nazwał Matką Boską, która była czystą, niewinną, niepokalaną. I wiersz 10 tego samego rozdziału. Jako napisano: nie masz sprawiedliwego ani jednego. W tym również i Maria nie była sprawiedliwą i również ona potrzebowała Zbawiciela. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 47 wiersz. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza i wiersz 47. 46 przeczytamy. Wtedy rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Czy osoba bezgrzeszna potrzebowała Zbawiciela? Po co? Jak ona była bez grzechu, to nie potrzeba Zbawiciela. A Maria sama mówi, że i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Sama o sobie mówi, że była w potrzebie Zbawiciela, ponieważ była również córką Adama. Następnie rozważymy w krótkości sprawę wniebowzięcia Marii. Dogmat ogłoszony przez Piusa XII w roku 1950, a więc świeże jeszcze. Wielu z nas zna Piusa XII i właśnie takie świeże dogmaty o wniebowzięciu dodane do tego kultu powinny być również przez nas rozważone, lecz kiedy analizujemy te argumentacje, to warto zauważyć, że nawet sami katolicy mają co do tego podzielone zdania i niektórzy rozsądniejsi bardzo oględnie wypowiadają się, na przykład w Encyklopedii Biblijnej, tom 2, strona 54. Na ten temat można przeczytać takie słowa, że odnośnie wniebowzięcia Marii nie można powiedzieć nic pewnego. Więc mądrzejszy człowiek, który w encyklopedii pisał pewne informacje, wyraża się, że na ten temat nie można powiedzieć nic pewnego. Powołują się na to, że Maria jest w niebie, ponieważ Księga Objawienia, 12 rozdział, a wiersz 1 mówi właśnie o niej. Przeczytajmy sobie Księgę Objawienia, rozdział 12, a wiersz 1. I ukazał się cud wielki na niebie, niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z 12 gwiazd. Proszę bardzo, dowód biblijny, że jeśli niewiasta jest w niebie i jest tak udekorowana, to która niewiasta? Nie było zacniejszej niewiasty jak Maria. A w związku z tym na pewno musiała być zabrana do nieba i to zabrana do nieba musiała być szybko, zaraz po swojej śmierci, ponieważ apostoł Jan, jako pisarz tej księgi, już opisuje, że widział ją w niebie. A więc po pierwsze, że to była wizja dotycząca dalekiej przyszłości. A po drugie, to kiedy w dalszym ciągu czytamy wiersz 2 tego samego rozdziału, to zauważamy co? A będąc brzemienna, wołała, pracując ku porodzeniu i męczyła się, aby porodziła. Problem. W niebie jest i brzemienną się stała. Mało tego, w niebie, gdzie podobno tylko w ławce się siedzi i na trąbce się gra, to ona pracuje ku porodzeniu. Jeszcze co gorsze, że męczy się w niebie, miejsce męczarni. Dla tej, którą cała ziemia ma wychwalać, poszła do nieba jako wyraz najwyższej nagrody, a tymczasem okazało się, że tam się męczy. W piekle męczą się. W niebie powinni być tylko szczęśliwi. Ksiądz Dąbrowski w książce pod tytułem Studia Biblijne, strona 189 i 191, również podaje odnośnie wniebowzięcia Marii, zwrotem określa to, brak biblijnych dowodów. Brak biblijnych dowodów i do IV wieku naszej ery nic się nie mówi o tym wniebowstąpieniu czy wniebowzięciu Marii, a jedynie tradycja wieków uzupełnia tą informację, podczas gdy Pismo Święte na ten temat zachowuje zupełne milczenie. A więc poważne autorytety, nawet katolickie, naukowe nie ośmielają się w tej sprawie mówić ani argumentować tego, ale jedynie ograniczają się do stwierdzenia, że jest to wytwór tradycji. A więc jest to w ich pojęciu informacja równoległa z Nowym Testamentem, która nie była pisaną, lecz przekazywaną ustnie, że powiedzmy tam sąsiadka Marii, która mieszkała też w Nazarecie, opowiedziała swojej córce, a ta córka znów swojej córce, a ta córka przekazała znów komuś i to z pokolenia na pokolenie było przekazywane, albo też czasem przez niektórych już rejestrowane na piśmie, lecz nie wchodziło w skład informacji Ksiąg Świętych. W wierszu 17 tego samego rozdziału mamy jeszcze informację: i rozgniewał się smok na niewiastę i poszedł, aby walczyć z drugimi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. A więc okazuje się, że nawet musi, będąc w niebie, walczyć ze smokiem. Nie będziemy w tej chwili tłumaczyć tego rozdziału 12, znaczenie tej niewiasty, smoka i tak dalej. Krótko mówiąc, nie chodzi tu o niewiastę Marię z Nazaretu i nie chodzi o jej wniebowzięcie w takim znaczeniu, jak katolicy to chcieliby widzieć. Innym bardzo wielkim błędem związanym z kultem Marii jest to, że uważa się, iż ona jest orędowniczką. Orędowniczka. To jest jeden z wielkich tytułów, który jednocześnie jest po prostu sfabrykowanym argumentem pozbawiającym autorytetu Jezusa, a fałszywie nazywanym i przydawanym osobie, która sama tego nawet nie czyniła, nie zachęcała, nie zalecała i na pewno nie jest zadowolona z tego. W pewnym sensie niektórzy dogmatycy katolicy uważają, że Bóg uzależnił dzieło odkupienia od zgody Marii. A więc dochodzą do wprost absurdalnych skrajności w argumentowaniu jej roli, jej funkcji i tak na przykład powiada pewien dogmatyk katolicki Rudolf w Małej Dogmatyce dla Świeckich, strona 66, że jest to pośredniczka i rozdawczyni wszystkich łask, że jest to brama niebieska, że jest to ucieczka grzeszników. Wobec tego, co pozostaje synowi? Jeśli Maria te wszystkie funkcje pełni, a należałoby wierzyć, że na pewno czyni to w sposób doskonały, to w takim razie Jezus jest tylko figurantem. Jeśli wszyscy ludzie grzeszni mogą udawać się do Marii jako orędowniczki, jako pośredniczki, jako rozdawczyni, jako obrońcy wszystkich grzeszników, to rola Jezusa jest tylko teoretyczna i praktycznie Jezus jak gdyby leniuchuje. Apostoł Jan, który stał się opiekunem Marii w momencie ukrzyżowania Jezusa, znamy tą scenę, kiedy powiedział: oto matka twoja i oto syn twój, co stało się dla wielu dogmatyków kościelnych podstawą do tego, że ona stała się matką wszystkich nas, nie tylko Jana, ale w sposób reprezentacyjny Jan tutaj przedstawia wszystkich grzeszników, wszystkich z Kościoła, że powinni uznać ją jako matkę. To właśnie ten Jan, któremu było polecone, aby był opiekunem Marii, on pisze, że Maria jest orędowniczką czy kto inny. Otóż w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wierszu pierwszym, apostoł Jan, będąc natchnionym, będąc dojrzałym apostołem, pisząc z natchnienia najwyższego, pisze takie słowa. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy... Proszę dokończyć. Orędownika. Tak. Orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czy zapomniał o tym, że Maria jest orędowniczką? Nie zapomniał. Bo przede wszystkim to nie Jan pisze własne słowa, ale pisze to z natchnienia Najwyższego. I dlatego też Pismo Święte ani w Starym Testamencie, a tym bardziej w Nowym Testamencie, nie daje żadnych podstaw do tego, aby traktować ją jako orędowniczkę. Kiedy czytamy w liście apostoła Pawła, w pierwszym liście apostoła Pawła, w drugim rozdziale, wiersze od 5 do 8, to również zauważamy takie słowa. Bądź jeden jest Bóg, jeden także pośrednik, jeden, zaznaczam, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Na co ja jest postanowiony za kaznodziei apostoła, prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamie, za nauczyciela pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez posfarku. A więc takie autorytety jak Jan, przepraszam, do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, od 5 do 8 wiersza. Takie autorytety jak apostoł Jan, jak apostoł Paweł, niemożliwe byłoby, żeby nie napisali chociaż jednym słowem, gdyby było to wolą Bożą, aby traktować Marię jako orędowniczkę lub pośredniczkę. To jednak Kościół katolicki wyraźnie naucza, mówiąc: o Mario, my biedni grzesznicy nie znamy innej ucieczki poza Tobą. Ty jesteś naszą jedyną nadzieją i w Tobie tylko nasze zbawienie. Ty jesteś naszą orędowniczką. Niektórzy posuwają się w tych lamentach i w tych prośbach do skrajności, które nie mają nic wspólnego z rozsądkiem i z argumentacją biblijną. Kult Marii po prostu jest wykwitem diabelskich intryg, a nie dziełem Bożym i nie jest zbudowany na argumentacji biblijnej. Ogłoszenie tego kultu boskiego macierzyństwa Marii jest również nieprzypadkowe, bo rozpoczął się w Efezie, a miasto Efes jest centrum kultu bogini Diany. A więc również w Grecji był kult niewiasty Diany i miał swoje siedlisko w Efezie. I tam pojawiła się myśl, żeby podobne uwielbienie, podobny kult przeszczepić również na grunt chrześcijański. Nie zwracano uwagi na to, że jest to sprzeczne z wieloma zarysami Biblii, doktryn biblijnych, że jest to sprzeczne z drugim przykazaniem. Nie czyń sobie obrazu, żeby jednak to przykazanie nie przeszkadzało, to po prostu usunięto to przykazanie. I zrobiono 10 przykazań, rozdzierając inne przykazanie na dwie części, tak żeby liczba 10 się zgadzała, a drugie przykazanie delikatnie wyeliminowano. A kiedy się mówi o tym, że czczenie obrazów jest sprzeczne z przykazaniami Bożymi, to mówi się, że to nie jest czczenie obrazów, tylko czczenie Marii, patrząc na obraz. Rzeczywistość jednak potwierdza, że jest czczenie obrazu, a nie Marii. Jaki może być między innymi dowód tego? Jeśli obraz nie byłby obiektem tego kultu, jeśli by obraz nie był adorowany, to nie zachodziłyby takie sytuacje. Namalował obraz jakiejś niewiasty Wróblewski, który mieszka gdzieś, powiedzmy, w Koziej Wólce, i ktoś chce pomodlić się, patrzy na ten obraz, modli się. Czy to byłoby ważne? Taka modlitwa nieważna byłaby w wykładni Kościoła katolickiego. Po pierwsze, to musi być artysta, który dużo płaci na cele kościelne. Drugie, jeśli nawet namalował, to obraz tylko wtedy jest godny adoracji, jeśli jest poświęcony przez kapłana. Czego byłem świadkiem właśnie na Jasnej Górze, że przy wejściu do tego kościoła właściwego, po prawej stronie jest taki, był taki sklepik, bo podobno już go zlikwidowali, coś powiedzmy jak Ars Christiana, czy Devocionalie, czy coś takiego, i tam pełno tych świecidełek, i między innymi kupuje się obrazy rzekomo święte, ale ten obraz jeszcze nie jest pełen wartości. Dopiero po drugiej stronie idzie się z tym obrazem i tam go wyświęcają. I taki wyświęcony obraz dopiero można do swojej wsi wieść, tam przed nim się kłaniać, adorować i również sprzedać za jeszcze wyższe pieniądze, bo i tacy byli i są, którzy na tych obrazach bardzo duże zarobki zdobywali i zdobywają. Dlatego też można byłoby dopatrywać się w tym kulcie wielu, wielu sprzeczności logicznych, biblijnych, historycznych, politycznych nawet, albowiem jest to wytwór ojca kłamstwa. Apostoł Jan mówi o szatanie, że sam jest kłamcą, i swoje dzieci, swoje potomstwo również czyni kłamcami. Jeśli zastanawiamy się nad tym kultem, to możemy zauważyć, że Maria nie może być nazwana ani Matką Boską, ani Matką Kościoła, ponieważ Bóg nie potrzebuje mieć matki, natomiast Kościół ma inną matkę. W czytanym przez nas już częściowo tekście z listu do Galatów, 4 rozdział i wiersz 26, apostoł Paweł wskazuje jednoznacznie, że matką Kościoła nie jest Maria. Dla odświeżenia jeszcze raz przeczytamy to. List do Galatów, 4 rozdział i wiersz 26. Lecz ono górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką wszystkich nas. Górne Jeruzalem. Jest tu mowa o przymierzu Sary i nawiązuje, że Sara była matką wszystkich wolnych, Agar natomiast matką wszystkich, którzy byli w niewoli. I bynajmniej tutaj nie wspomina ani jednym słowem, że Maria jest przedstawicielką, wyrazicielką tej właśnie myśli, albo też jak gdyby dziedziczką Sary, lecz wyraźnie wskazuje, że Matka Kościoła nie jest jednoosobową postacią, lecz jest to pojęcie symboliczne i dotyczy przymierza Sary w znaczeniu sług, którzy posługiwali się pewnymi obietnicami, naukami w celu wychowania tego symbolicznego Izaaka na pełnego męża i doskonałego. Jeszcze jedno zdanie na temat Marii jako kanału, przez który mają modlitwy płynąć do Boga. Ponieważ najwięcej modlitw, najbardziej gorliwych, najbardziej fanatycznych, najbardziej głośnych, najbardziej licznych jest właśnie do Marii lub przez Marię do Boga. Dlatego też warto zauważyć, jak Pismo Święte traktuje ten temat. Ewangelii Jana, 14 rozdział, wiersz 6 i 13. Rzekł mu Jezus: jam ci jest ta droga, prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A więc najwyższy po Bogu autorytet mówi nam jednoznacznie: nie przez Marię, nie przez apostoła Pawła, nie przez Mojżesza, nie przez Jana Chrzciciela, tylko przeze mnie. I jeszcze apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, wiersz 1. Pierwszy do Tymoteusza, rozdział 2, wiersz 1. Napominam tedy, aby przed wszystkimi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi. A więc mówi o tym, że mają być czynione prośby, modlitwy, przyczyny i dziękowania za wszystkich ludzi. I zaraz w wierszu 3 mówi: albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli, bo jeden jest Bóg. Jeden jest także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Tutaj daję wyjaśnienie, dlaczego Jezus może być tym kanałem, przez który przepływają nasze modlitwy do Ojca. Ponieważ On przez swoją ofiarę jak gdyby dał dowód tego, że zasłużył, aby do Niego lub przez Niego były posyłane modlitwy. Natomiast nie można kierować modlitwy przez osoby, które również potrzebowały Zbawiciela. I na koniec chcę powiedzieć, że sam Jezus nie zalecał uwielbiania Marii. A więc ani Stary Testament, ani Nowy Testament, ani Maria, ani apostołowie, ani sam Pan Jezus nie zalecają uprawiania takiego kultu. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 27 wiersz, przeczytamy sobie. Łukasz, 11 rozdział. Dwudziesty siódmy i 28 wiersz. I stało się, gdy on to mówił, że wyniósłszy głos niektóra niewiasta z ludu rzekła mu: o błogosławiony żywot, który cię nosił i piersi, któreś ssał. Mowa o jego matce. Ale on rzekł: owszem, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Czy nie byłoby rozsądną rzeczą, żeby Jezus wykorzystał okazję, aby wyeksponować, dać wszystkim jasne wyjaśnienie? Oto właśnie moja matka jest godna takiego kultu i winni jesteście, dłużni jesteście, aby jej taki kult sprawować, aby cześć taką oddawać. Ale on, nie ujmując swojej matce, powiada: owszem, błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Natomiast w Ewangelii Jana w 2 rozdziale, a 3 i 4 wierszu znamy słowa, gdzie jest rozmowa między Jezusem i Marią, matką Jego. I rzekł jej Jezus: co ja mam z Tobą, niewiasto? Jeszcześ nie przyszła godzina moja. A miałem przeczytać jeszcze 3 wiersz wcześniej. A gdy nie stało wina, rzekła matka Jezusowa do Niego: wina nie mają. I wtedy Jezus odpowiada jako Syn, mówi: co ja mam z Tobą, niewiastą? Ten zwrot, co ja mam z Tobą, niewiastą, nasze oddanie gdańskiej Biblii niezbyt precyzyjnie to oddaje. Przekład amerykański poprawiony podaje w tym miejscu: nie próbuj mną kierować, niewiastą. A więc, ponieważ Jezus wiedział, że za chwilę nastąpi pierwszy cud, jaki On ma dokonać, i przez ten cud miał wyrazić coś bardzo głębokiego, mającego swoje odniesienie na daleką przyszłość. Albowiem wiemy, że zamiana wody w wino reprezentuje tam, że z przyczyny Jezusa prawda jako woda w odniesieniu do restytucji jako tego trzeciego dnia przedstawia radosną nowinę błogosławienia i radości, która będzie napełniała ten dom w czasie tysiąclecia. I wtedy, kiedy on zauważy, że czas nastąpił, aby rozpoczął swoje dzieło i przedstawiania cudów i nauki, wyraził tę myśl, żeby ona od tego momentu po prostu nie dominowała w znaczeniu nauczyciela, ponieważ on rozpoczął swoją pracę nauczycielską. W 19 rozdziale, a 26 wierszu apostoł Jan jeszcze daje nam inny przykład tego. 19 rozdział, wiersz 26. Wtedy Jezus, ujrzawszy matkę i ucznia, którego miłował, mowa jest o Janie, tuż stojącego rzekł matce swojej: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: oto matka twoja, a od tej godziny wziął ją on, uczeń, do siebie. Po pierwsze, zwrot, który tutaj Jezus użył, niewiasto, nie użył matko, tylko niewiasto, wskazuje, jak gdyby Jezus celowo ominął ten zwrot, aby nie dać podstawy do tego, żeby naśladowcy wykorzystali to, że ona miała być matką również dla Chrystusa. Ona była matką Jezusa jako człowieka. Natomiast jeśli chodzi o Jego misję jako Chrystusa, ona już nie występuje jako matka, lecz jako członek Kościoła. On jako głowa, a wszyscy członkowie Kościoła jako ciało Chrystusowe. I również 27 mówi, oto matka twoja do Jana mówi. A więc nie mówi, kiedy mowa jest o nim, tylko kiedy mowa jest o Janie. Oto matka twoja, nie wszystkich, tylko twoja. Albowiem Jan nie zabrał jej do społeczności apostolskiej, tylko zabrał do swego domu. Gdyby Jezus miał na celu, aby podkreślić autorytet zwierzchnictwa Marii dla całego Kościoła, to by powiedział, weź Janie do grona apostołów, aby mogła wam przewodzić, czy pomagać, lub też patronować. Ale mówi wyraźnie osobiście do Jana, aby on wziął do siebie prywatnie. I nie daje tutaj jej urzędu generalnego, oficjalnego, ale traktuje tu jako osobę prywatną, jako ten, który widział potrzeby swojej najbliższej matki, ale nie jako matki Chrystusa, lecz jako Jezusa. Kończąc nasze rozważania w związku z kultem Marii, nie sposób dawać tutaj jeszcze wielu przykładów, które zakrawają na śmiech, na kpinę, na ironię z tego kultu, bo można byłoby dawać wiele przykładów, do czego ten kult doprowadził ludzi i obecnie trzyma w ciemności religijnej, ale uważałem za celowe, aby niektóre myśli biblijne poruszyć, aby wykazać, że nie ujmując Marii jako wielkiej postaci wśród Kościoła, jednocześnie zabezpieczyć przed fałszywym wybiegiem szatańskim, który chciał przyćmić osobę Jezusa, a nawet samego Boga przez skierowanie uczuć religijnych ludzi prostych na osobę ludzką, grzeszną, potrzebującą również Zbawiciela. Niech naszym Zbawicielem, tym, który odbiera modlitwy nasze, pomocnikiem będzie Jezus Chrystus, a Maria niech będzie w naszym poszanowaniu, abyśmy w ten sposób, rozumując, byli zgodni z wolą Bożą i mieli zdrową naukę i zdrową cześć dla najwyższego Boga. Amen.